Panie Jezu, prosimy Ciebie teraz, abyś pobłogosławił nas, gdy będziemy rozważać Twoje słowa. Proszę Ciebie, pomóż nam zebrać myśli i serce skierować ku Tobie. Widzisz, co się z nami dzieje, że po wczoraj niektórzy są przejedzeni, niektórzy są przepracowani, że wielu z nas myśli o tym, co dostaliśmy w prezencie, albo o tym, czego nie dostaliśmy, a chcielibyśmy dostać. Widzisz, jak łatwo się dekoncentrujemy, jak skupiamy się na tych rzeczach zewnętrznych, materialnych. Pomóż nam teraz do Twego słowa się zwrócić i pomóż nam usłyszeć Twój głos, co chcesz dzisiaj do nas powiedzieć. Przemów do każdego z nas. Zmiłuj się, Panie, nad nami, bo chcemy słyszeć Twój głos i chcemy w te święta naprawdę uczcić Ciebie, bo jesteś godzien. Uczcić Ciebie właściwą postawą, poddaniem, słuchaniem się w Twoje słowo z gotowością zastosowania się do Niego. Bądź błogosławiony pośród nas, gdy do nas przemawiasz, gdy nas kochasz i zajmujesz się naszym zbawieniem. Dzięki Ci. Amen. Amen. 100 lat temu, święta roku pańskiego 1914, front zachodni I wojny światowej, okolice Ypres, Belgii. Oto dochodzi tam do niesamowitego rozejmu. Oddziały alianckie i niemieckie bratają się nagle, jednoczą się, wychodzą z okopów. Wszystko się zaczyna od szeregowych żołnierzy i podoficerów. Najpierw żołnierze niemieccy dekorują swoje okopy lampkami i ozdobami bożonarodzeniowymi. Potem rozpoczyna się wspólne śpiewanie kolęd i wykrzykiwanie życzeń. Następnie oficerowie się kontaktują, żeby porozmawiać, co w tej sytuacji zrobić. Niesamowite wydarzenie. Niektórzy się do dzisiaj zachwycają czymś takim, że wrogowie tak sobie od dołu, sami, samorzutnie rzucają się w objęcia i jak myślicie, fajne wydarzenie? Super, nie? Po prostu niesamowite. Co tam dowódcy, co tam politycy, co tam władcy? My sobie postanawiamy, że się rzucimy w objęcia i będzie miła zgoda. Abstrahując od sensowności i celowości I wojny światowej, zwróćmy się dzisiaj do Słowa Bożego i zobaczmy, że Biblia mówi o tym, że jest wojna, że jest poważny, straszny konflikt i my jesteśmy częścią tego konfliktu. Każdego dnia toczy się bój i zobaczmy, czy w świetle Słowa Bożego można nam zawrzeć jakiś rozejm na te święta. List do Efezjan, 6 rozdział od 11 wersetu. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Jaka jest atmosfera tego tekstu? Wojenna, no nie? Bojowa, front, uzbrojenie, gotowość. A jaka jest atmosfera świąt grudniowych? sielanka, stajenka, sianko wigilijne pod obrusem, patronce, pierniki, stajenka, gwiazdka, prezenty, kolędy. Miło, cudownie, jedzonko, choćby chwilowa, ale zgoda, no bo to jest ten wieczór, ten czas, podarunki. Jak było w rzeczywistości, bracia i siostry? Jak to było w tamtych dniach, gdy na świat przychodził Syn Boży? Czy taka była tam wtedy atmosfera? Oj nie, była złowroga atmosfera. Było napięcie, potężne napięcie, gdy Syn Boży schodził na tę ziemię i stawał się człowiekiem. Gdy Słowo ciałem się stawało. Po pierwsze, przymus okupanta rzymskiego, że trzeba iść, że każdy musi iść do swojej miejscowości i tam się stawić do spisu. Nawet kobieta ciężarna. Nie można było napisać odwołania, że ja jestem ciężarna i proszę mnie o zwolnienie z tego obowiązku. Maria w bardzo zaawansowanej ciąży musiała odbywać podróż i nie, bynajmniej nie pendoliną, tylko na jakimś, nie wiem, na jakimś osiołku, a ten osiołek, sobie wyobrażacie, za każdym dygnięciem można było urodzić. To nie było miłe, to nie było, że rezerwację Józef zrobił w Betlejemie wcześniej przez internet i tam czekały komfortowe warunki. Tam nawet nie można było usiąść i zadzwonić do różnych hoteli, żeby w odpowiednią stronę pójść. Tylko chodzili od i nie można było, nikt nie dawał im miejsca. Nie było przyzwoitych warunków do porodu. Mało tego, było ogromne zagrożenie ze strony obsesyjnego Heroda, który nawet własnych synów mordował, tak mu chodziło o tę władzę. I gdy czytamy, gdy się Herod dowiedział, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. On się zatrwożył, że może jakiś pretendent do tronu się urodził, a cała Jerozolima przestraszyła się, co ten Herod teraz będzie wyczyniał. To nie była miła atmosfera, bracia i siostry. A potem co? Ucieczka do Egiptu. Ledwo co? I trzeba było wiać do Egiptu. Zabierać się, zbierać się, uciekać. Uciekinierzy z Ukrainy wiedzą, co to znaczy, że trzeba uciekać. Straszne. A potem rzeź niemowląt w Betlejemie. Jakie napięcie straszne. W tym wszystkim zauważmy, że Boży ludzie otrzymywali bardzo konkretne instrukcje, co mają robić i obowiązkowo musieli się trzymać tych instrukcji. Gdy anioł powiedział Józefowi, zweź matkę i dzieci i zwiewaj do Egiptu, to Józef nie mógł sobie powiedzieć, no ale mi bardziej, tylko ja postaram się, ja to inaczej rozegram, ja to inaczej zrobię. Ja nie chciał to zrobić. Mędrcy mieli wracać inną drogą i wrócili inną drogą. Boży ludzie słyszeli Boży głos i to robili. I gdybyśmy tak prześledzili dalej, jak Syn Boży, który przyszedł na ten świat, my o nim tak dzisiaj śpiewamy, kolędy i tak wszystko milutko, on jest tak opisany, tak cudownie, tak wszystko miło, ale Słowo Boże mówi, że on na tej ziemi, na tym świecie, a ten świat się wcale nie zmienił w swojej istocie. Miał strasznie ciężko. A krewni jego, tak tylko prześledźmy sekundkę, a krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłu, czyli najbliżsi. A potem dalej czytamy. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, wiedzieli bowiem, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo i opuściwszy go odeszli. I posłali do niego niektórych z faryzeuszów i herodianów, aby go pochwycić w mowie. Czyli przywódcy religijni cały czas na niego nastawali. Wioska samarytańska. Nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Gdziekolwiek Jezus był, było napięcie. Pojawiało się jakieś napięcie. A na końcu to już śmiertelna wrogość. Żydzi znowu naznosili kamienie, aby go ukamienować, czytamy w Jana w 10 rozdziale. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani, starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Mateusza 27:1. A Marka 15:13, oni znowu zawołali: ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do nich: cóż więc złego uczynił? Ale oni krzyczeli tym głośniej: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił Barabasza, Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Ten Jezus, którego narodziny dzisiaj świętujemy, wcale nie miał tak lekko. W życiu i służbie Pana Jezusa nie było ani jednego dnia rozejmu, zawieszenia broni, w tym sensie duchowym, rozumiecie? Bo Jezus nie chodził z mieczem, ani z kałachem. Jezus chodził ze Słowem i każdego dnia mówił to, co Ojciec chce. I ani jednego dnia nie zamknął ust i nie zatrzymał tego, co Ojciec chciał, żeby On powiedział. Bracia i siostry, trzeba nam przyjąć do wiadomości, że trwa konflikt. Straszny duchowy konflikt, że toczy się walka o nasze dusze, o duszę każdego z nas. Przeciwnik przychodzi tylko po to, jak mówi Słowo Boże, aby kraść, zażynać i wytracać. Przeciwnik nigdy nie przychodzi, żeby nam w lufę karabinu wetknąć kwiatek. Przeciwnik przychodzi zawsze, mając na uwadze, żeby nas zniszczyć, jak lew ryczący krąży wokoło, żeby kogo się da pochłonąć. Tak mówi Słowo Boże. Żołnierzom I wojny światowej trudno było się odnaleźć w nowej rzeczywistości, że od 28 lipca 1914 roku znaleźli się w konflikcie, w jakimś ogromnym konflikcie. Ci szeregowi żołnierze nie bardzo to chwytali, nie bardzo to rozumieli. I nasz tekst mówi: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ilu z nas, szeregowych chrześcijan, chwyta tę myśl każdego dnia? Wczoraj ilu z nas o tym pamiętało, że bój toczymy? Ilu? Słuchajcie, Biblia mówi, że nie od nas zależy, jak i pomiędzy kim przebiega linia duchowego frontu. To nie my to określiliśmy. To nie my wojnę zaczęliśmy. To nie nasza sprawa, ta cała wojna. I czasem dla nas jest to bardzo trudne do zrozumienia i pogodzenia się z tym. I czasem nam się wydaje, że tak naprawdę to fajnie by było, jakby nie było żadnej wojny. Jakby z diabełkiem razem usiąść i coś wypić. Żeby on podkulił ogonek, żeby różki schował, miał taką opcję chowania różków i żeby można było sobie razem usiąść i pogadać, pobawić się, pocieszyć się. Po co nam ta wojna? Ej ludzie, czy tak czasem nie jest? Trudno nam przyjąć coś takiego, co powiedział Pan. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową, z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Twarde słowa Jezus mówi. My byśmy chcieli inaczej. My byśmy chcieli sobie po prostu rozejm ogłosić. My byśmy chcieli, żeby nie było żadnej wojny. Po co nam wojna? My nie chcemy żadnego konfliktu. My byśmy sobie chcieli usiąść obojętnie, co Heniek wierzy, obojętnie, co tam o Bogu mówi, obojętnie. Razem chodźcie, będziemy sobie jedli, pili, pobawimy się. Trudno nam przyjąć te słowa, gdy Pan mówi: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Więc jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Trudno nam to przyjąć. Już patrzę po waszych twarzach, co On nam w święta mówi. My się byśmy spodziewali, że powie coś budującego, że Jezus jest królem, że Jezus, że radujmy się, że On przyszedł na świat. Zaśpiewajmy jeszcze jedną kolędę, powtórz, co On nam to zaczyna mówić. Trudno nam to przyjąć. Jak wobec Słowa Bożego należy patrzeć na to, że niektórzy chrześcijanie dzisiaj bratają się ze światem? Jak? Wróćmy do tego obrazu rozejmu bożonarodzeniowego, jak tu go nazwano. Drugiego dnia świąt wyśli oficerowie z obu stron próbowali doprowadzić do zakończenia rozejmu. Po prostu było to jakieś kuriozum, coś nienormalnego, że żołnierze z przeciwległych linii frontu razem się zjednali. Określili, że ma się rozejm skończyć o 8:30, ale przez cały dzień nikt nie podjął walki. Żołnierze w ogóle się z obydwu stron nie śpieszyli. Nie chciało im się wracać do boju. W niektórych miejscach rozejm trwał dłużej, przeciągając się do 31 grudnia. Szkoci utrzymali rozejm aż do 3 stycznia. W niektórych szeregach niemieckich doszło nawet do krótkotrwałego buntu żołnierzy, bo każą dowódcy, że mamy walczyć. Nam się nie chce walczyć. Przestańcie, bunt nawet znieśli. W celu zakończenia tego rozejmu użyto snajperów z obydwu stron, którzy mieli strzelać do tych żołnierzy, którzy wyłazili z okopów i leźli do okopów przeciwnika. I dopiero gdy po stronie niemieckiej front obsadziły zupełnie nowe oddziały, które przybyły z Prus, dopiero wtedy można było podjąć na nową walkę. Bo żołnierze nie chcieli walczyć. Słuchajcie, rozpoczęcie wojny albo jej zakończenie nie leży w kompetencji zwykłych żołnierzy. Spójrzmy prawdzie w oczy, tak po trzeźwie oceńmy to, bo jak my tak słuchamy o tym, ale super, Niemcy z aliantami razem sobie po prostu wojna jest, a oni zgoda, żadnej wojny nie będzie. Dzisiaj mamy zgodę. To nie zależy od zwykłych żołnierzy, czy jest wojna, czy nie. To są decyzje polityczne, prawda czy nie? Jeśli Obama wysyła żołnierzy, to nie dlatego, że ci żołnierze tak już nie mogli wytrzymać, przebierali nogami i mówili, o Panu, wyślij nas gdzieś tam do Afganistanu, bo już nie możemy wytrzymać, my chcemy walczyć. Nie, oni całkiem inaczej mogli sobie nawet myśleć. Oby mnie nie wysłał do walki. Ale padło. Ty. Rozkaz. I nie ma dyskusji. Rozumiecie to? Nie ma tu miejsca na żadne oddolne inicjatywy. Obowiązuje wojskowa dyscyplina. Tak czy nie? Zgadzamy się z logiką takiego myślenia? A jak jest na polu walki duchowej? Hej. Mamy tu jakieś inne zasady? Że to ja decyduję, czy ja z tym człowiekiem będę sobie siadał do stołu, popijał z nim, będę się z nim przyjaźnił? Czy to Pan decyduje, jaki ja mam mieć stosunek do tego świata, do określonych ludzi? Czyja to jest wojna? Kto zadecydował, że trzeba ją rozpocząć? Oto ilustracja. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 15 werset. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. To ilustracja. To nie była Mojżeszowa wojna. To nie była wojna kogokolwiek innego. To nie była wojna Jozuego. To była wojna Pana. A rolą Jozuego było przyłożyć rękę do sztandaru, bo on miał być po stronie Bożej, tak? I choćby może jakaś piękna Amalekitka wyszła i mówiła: no co ty, Jozue, no będziesz mnie bił, no zobacz, jaka jestem piękna. To on nie mógł tak zareagować, ponieważ to była wojna Pana i on miał obowiązek stanąć, przyłożyć rękę do sztandaru Pana. Druga Księga Kronik, 12 rozdział, 15 werset. Posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy i wy mieszkańcy Jerozolimy i ty król Jehoszafacie. Tak mówi Pan do was. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. To Boża wojna. I żołnierz Boży, dopóki jest posłuszny i działa zgodnie z wolą Bożą, nie musi się bać. Ale biada takiemu żołnierzowi, który wyłazi z okopu i mówi, ja sobie zrobię po swojemu. Mi się nie podoba ta ideologia wojny. Mi się nie podoba to, że mam się tak ustawić przeciwko. Ja chcę zgody, ja chcę pokoju. O ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. No to nie od ciebie zależy, czy ze światem możesz mieć pokój, czy nie, bo Pan powiedział, że jest wojna i nie ma pokoju. Tam, gdzie od ciebie to zależy, z własną żoną, z własnym dzieckiem, z własnym sąsiadem i tak dalej, tam, gdzie to od nas zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Ale jeśli Bóg mówi, wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie, no to to nie od nas zależy. Rozumiecie? Zgadzacie się z tą myślą? Jak wobec tego podejść do tej sprawy? Słowo Boże mówi, że mamy obowiązek walki, aż wypełnimy rozkaz Boży. Aż do końca, aż przyjdzie dzień, kiedy ostatecznie Pan rozprawi się z przeciwnikiem i zabije tego niegodziwca tchnieniem swoich ust, jak mówi Słowo Boże, i wrzucić starodawnego diabła do jeziora gorącego ogniem i siarką. Kiedy on zakończy sprawę, wtedy już nie będzie tej wojny. Ale do tego czasu my nie mamy żadnego innego wyjścia i nie ma tu miejsca na żadne nasze oddolne opinie, inicjatywy i tak dalej. A niestety czasem chrześcijanie, nie dbając o duchowe powody rozdźwięku między tym światem a Chrystusem, a Kościołem, pomiędzy różnymi religiami a żywą wiarą w Jezusa Chrystusa, niektórzy chrześcijanie wchodzą w bliskie, pokojowe relacje z ludźmi, którzy na przykład głoszą fałszywą Ewangelię. Mówią, nieważne, co on tam głosi? No przecież chrześcijanin. No to czemu byśmy mieli nie żyć w zgodzie? I Słowo Boże przestaje być ważne. Jest wyraźny rozkaz. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. To jest rozkaz. Rozkaz. Dowódca, Pan wydał rozkaz. A niektórzy chrześcijanie tak mówią. A, no fajny taki jest. Taki miły. Przecież trzeba być pokojowo nastawiony. No co, nie przyjmę go do domu? No ho, no ho. Niektórzy jakby nie widzą, że Słowo Boże mówi, już teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Rozkaz z góry jest taki, aby święta zjeżdżają się, nieważne czy cudzołożnik, nieważne czy tego, co tam narobił, jakie tego święta są w ogóle, zbroje na bok, z okopu wyłazimy i misiaczki, życzenia, opłatki i tak dalej. Słuchajcie, dochodzi do tego, że oddolne inicjatywy chrześcijan niektórych stają się taką świętą krową chrześcijańskich społeczności. Jeśli podrywa się kilku ze zboru i mówi, zróbmy razem spotkanie opłatkowe na przykład z katolikami. Albo spotkajmy się razem z muzułmanami i z Żydami z gminy żydowskiej, gdańskiej i zróbmy sobie takie spotkanie, bo są święta, jest tak miło. To kto by się sprzeciwił takiej wspaniałej inicjatywie? Jaki pastor się postawi takiej inicjatywie, żeby tak razem się spotkać, żeby było tak miło? Przecież ludzie się mogą wtedy obrazić i odejść. Powiedzieć, co on nie chce, my tak chcemy zgody, jedności. Jakbyśmy cię chcieli zobaczyć, że ty tam z innymi, z księżami różnymi razem stoisz, razem sobie siedzisz, tak byś po prostu, żeby nasz zbór nie był taki na boku. Boży nakaz brzmi następująco. Nie wolno nam odkładać broni. Trzeba nam cały czas utrzymywać gotowość bojową. Tam podczas tego rozejmu bożonarodzeniowego, gdy doszło do kontaktu oficerów, ustalono, że żołnierze po obu stronach mają pozostać w okopach. Jeśli już nawet to sobie tam pośpiewali i rzucili się w objęcia na chwilę, mają wrócić i zostać w okopach. Ale to ustalenie zostało martwe. Żołnierze przechodzili do siebie nawzajem, wymieniając się drobiazgami, zawartością paczek świątecznych, które tam rodziny im poprzysyłały, i różnymi używkami, żeby tam razem. Daj tu sztacha jednego, jeden od drugiego. Po prostu nieważne, co dowódcy rozkazali. Jaki jest rozkaz dla chrześcijan? Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc mamy być opasani prawdą. Mamy być ubrani w pancerz sprawiedliwości. Wierzący ludzie wiedzą, na czym polega Boża sprawiedliwość. Mamy mieć nogi do zwiastowania Ewangelii pokoju, nie do przełażenia do okopu wroga, tylko na nogi nas mają nieść, mają być obute do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Mamy być ukryci cały czas za tarczą wiary, tak? Mamy mieć w polu widzenia zbawienia, bo przyłbica ma to przyłbica zbawienia, że ona pokazuje nam cały czas zbawienie. To się liczy, w tym kierunku podążamy, to jest najważniejsze. Zbawienie, widzę tylko zbawienie, tym się kieruję, to jest ważne. Mam mieć w ręku czy w dłoni miecz Słowa Bożego. To zdecydowanie nie pozwala chodzić do wroga na kawkę. Takie uzbrojenie uniemożliwia pójście sobie i razem kawkowanie z tymi, którzy są Bożymi przeciwnikami. Ale niektórzy chrześcijanie nie tylko, że rezygnują z założenia zbroi Bożej na rzecz świątecznych rozejmów. Oni są gotowi nawet pójść dalej i bawić się, zabawiać się ze swoimi wrogami. W czasie tego rozejmu, o którym mówimy, wymyślili chłopy, że sobie nawet w piłkę razem zagrali. I zagrali mecz wspólny. Niemcy przeciwko żołnierzom Ententy. I Niemcy wygrali 3-2. I jeszcze by grali i grali, tylko że im się piłka przebiła o drut kolczasty i już nie mogli dalej grać. I jak tak sobie pomyślimy, fanowie piłki nożnej, no to aż się uśmiechają, nie? Że zobacz, zagrali nawet w piłkę, taki mecz zagrali. Niedawno słyszałem w telewizji, jak się tam ktoś zachwycał tym meczem, że oni po prostu razem grali tam podczas tej wojny, grali. Jakie sympatyczne chwile, jak miło się zrobiło. Współcześni chrześcijanie też gotowi są bawić się razem ze światem. Mówią, odłóżmy na bok różnice doktrynalne. Niech będzie tak ekumenicznie, tak przyjemnie. Zabawmy się razem. Mówią tak, czy nie mówią? Mówią tak i robią tak. Ale pomyślmy. Wyobraźmy sobie, że ktoś zabił nam najbliższą osobę i należy do gangu, którego herszt i nas nienawidzi i chce nas dopaść i pochłonąć. Czy gramy z kimś takim w piłkę? No nie, no po prostu godność, nie wiem, no nic by nam nie pozwoliło zagrać z kimś takim w piłkę, z mordercą bliskiej nam osoby, która w ogóle się absolutnie nie ma zamiaru zmienić. Oczywiście filozofowie mogą filozofować, czy diabeł może się nawrócić na przykład, że może się nawrócić, jak zagra z nami w piłkę, to może się nawróci. Ale Słowo Boże mówi, że on się nigdy nie nawróci. Wyrok już zapadł. Został osądzony, Słowo Boże mówi. Słuchajcie, okres świąteczny, chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli dzisiaj. Nie chodzi o to, że my mamy, nie wiem, się nastawić i walczyć cały czas. Nie chodzi. Mamy być tacy, jak Pan chce, abyśmy byli. Ale okres świąteczny to okazuje się, że jest jakby sezon na duchowe rozejmy. Wtedy odpinamy pas prawdy. Odpinamy i mówimy, teraz oni przyjeżdżają, nie dotykajcie tej sprawy, nie mówcie o tym. Nie? Chociaż będzie mówił głupoty jakieś, nie, mów nieprawdy, nie. To nie jest czas, żeby mówić prawdę. To jest czas na zgodę. Jest tak, czy nie jest tak? Zrzucamy buty gotowości do zwiastowania Ewangelii w tym czasie. Siadamy razem do stołu, jeden jest tak, jeden ateista przy tym stole, drugi jeszcze jakiś tego. No, to nie wypada tu teraz za bardzo mówić o Jezusie. Nie będziemy ewangelizować za bardzo, bo to może rozgniewać kogoś, może doprowadzić do jakiegoś napięcia, więc zamykamy suwaczek przy tego i cisza teraz. Tylko, a no dobre jedzenie, aleś to świetnie przyrządziła, ale to miło, a w ogóle jak to miło, żeś, a jak wam podróż odbyła, a tego, o tym porozmawia, ale śliczne ozdoby macie w tym roku. I tak o tym porozmawia. Buty gotowości do zwiastowania Ewangelii gdzieś tam są w korytarzu, najlepiej w piwnicy, wyniesione. Odstawiamy tarczę wiary. Biblia mówi, że wszystko, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Ale my na święta odstawiamy tarczę wiary. Nie kierujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, tylko kierujemy się ogólnie miłą zgodą, atmosferą, żeby utrzymać w te święta miłą atmosferę. Odkładamy miecz Słowa Bożego, bo mógłby chlasnąć tam coś, przyciąć, bo Słowo Boże jest jak obosieczny miecz, który aż do rozdzielenia ostro tnie. No to nie wypada. Schowaj Haniu miecz dzisiaj, proszę cię. Najwyżej przeczytaj historię o narodzeniu Jezusa. I będzie miło. Będzie miło. To się każdy przyjmie, nawet muzułmanie, że Jezus się kiedyś narodził. Ciekawe jest, tak mi teraz błysnęło, że tydzień ekumeniczny następuje zaraz po świętach. Od lat tak jest. Ciekawe, no nie? Ile chodzą od jednego do drugiego kościółka, gęby poprzemykane, nie mówimy o tym, co nas dzieli, tylko o tym, co nas łączy, jak to będzie wspaniale. I tak chodzą i tu prawosławni, tam coś poświęcają, tam tego. Po prostu dają się wprowadzić coś takiego. Bóg powiedział, co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dzieło ma wierzący z niewierzącym. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Co ma robić chrześcijanin, dziecko Boże narodzone z Ducha Świętego pod figurą jakiegoś tam Antoniego, czy Maryją z lewej, czy z prawej. Co ma tam robić dziecko Boże w środku tego wszystkiego? Po co? Bóg tak powiedział, a ludzie wychodzą z okopów, obejmują się z duchownymi przeciwnikami i do tego jeszcze mają przekonanie, że robią coś szlachetnego i wzniosłego, na co wielu innych nie stać, bo są zasklepieni, mają zawężony, a oni tak po prostu są szeroko myślący, mają rozległe horyzonty. Na czym polega zło takich rozejmów? Choćby były one tylko chwilowe, choćby tylko na ten tydzień ekumeniczny były, ale na czym polega zło takich rozejmów? Otóż ludzie zza barykady, w sensie duchowym rozmawiamy chyba, w tym gronie nie trzeba tego podkreślać. Ludzie zza barykady mogą wtedy pomyśleć, że straciliśmy rezon i chęć do dalszej walki. I że odstępujemy od naszych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi. Przy sobie, że my po prostu spuszczamy z tonu, żeby było miło. I nawet powiedzą, nawet nas poklepią, nawet powiedzą, no trochę znormalniałeś już. Fajnie. Cieszymy się bardzo. Witaj w klubie. Bo my tu tworzymy taki klub, że się obojętnie, co wiesz, my się schodzimy razem na modlitwę, pogadamy, poopowiadamy ze sobą, kawę wypijemy i jest fajnie. Witaj w klubie. Obserwatorzy natomiast, tacy ludzie, którzy z boku patrzą, a obserwują nas bardzo uważnie, Zwróćcie uwagę, że świat nas bardzo obserwuje. Ja niedawno byłem zdumiony, że dyrektorka szkoły tutaj dokładnie wiedziała, jaki, że ślub był, że mój syn się żenił, że ma dziewczynę z Warszawy. Dyrektorka szkoły mówiła, byś ani razu tu nie była, a wszystko wie. Obserwują nas dokładnie. I tacy obserwatorzy otrzymują mylący sygnał, gdy patrzą, jak my z ludźmi bezbożnymi razem sobie siadamy, jak sobie razem spędzamy czas i tak dalej. Ba! Nam samym może się to spodobać. Bo jest na pewno przyjemniej dla ciała i dla naszej psychy, gdy sobie wreszcie, bo tak usiądziemy, gdy ksiądz mi mówi, daj mi swój numer telefonu, spotkamy się razem na kawę. Aż mi tak jakoś miło się zrobiło. Aż mnie wstrząsnęło ostatnio. Czemu mi jest tak miło? Człowieku, co się z tobą robi? Uznanie, miejsce obok biskupa, akceptacja w gronie bogatych, wpływowych, ale bezbożnych. To jest to zło tych duchowych rozejmów, że potem trzeba się długo zbierać, że czasem całe pokolenie się musi zmienić całe. Nowe wojsko musi przyjść, żeby na nowo podjąć walkę. Bo wojna się nie skończyła, wojna trwa, a żołnierze sobie siedzą i ha-ha, i nie chcą walczyć. I nawet myślą, że oni właśnie robią dobrze. Tak, dla wroga robią dobrze. Ale Pan jest zasmucony. Powróćmy jeszcze raz do tej ilustracji wstępnej. Miasteczko Ypres w Belgii zasłynęło z okresu I wojny światowej nie jako miasto zgody i zawieszenia broni, chociaż do tej pory o tym mówimy. Jak na ironię, znane jest ono jako miasto wyjątkowo doświadczone i całkowicie zrujnowane. Toczyły się tam 4 ważne bitwy w czasie I wojny światowej, a między innymi taka, że w okolicach Ypres w okresie między 22 kwietnia a 25 maja 1915 roku Niemcy po raz pierwszy użyli chloru jako bojowego środka trującego. Tak, był rozejm. Rok wcześniej rozejm, z okopów powyłazili, w Polsce zgoda. Niemcy, kochane Niemcy, gwiazdka, prezenty. Podobno beczkę piwa dali tym całym aliantom. Taki Oberfest, czy jak to się nazywa, se tam zrobili i tak dalej było. A rok później chlor. Od 31 lipca do 6 listopada 1917 roku po raz pierwszy na froncie zachodnim właśnie pod tym miasteczkiem użyto gazu musztardowego i nazwano go od miasta właśnie Iperytem. Ciekawe, że niby miała być zgoda taka i w ogóle taki symbol zgody, ale naprawdę okazało się, że to miejsce tym bardziej było miejscem potem zniszczenia i krzywdzenia się wzajemnie. Przeciwnik, diabeł, wykorzystuje okresy świąteczne, żeby nas podejść bliżej, a potem nas potraktuje chlorem i gazem musztardowym, bracia i siostry. On zawsze tak zrobi, bo on ma naturę, żeby zniszczyć dzieci Boże. I bądźmy mądrzy i nie dajmy się wciągać. I nie siadajmy w miejscach, w których siedzieć nie powinniśmy. I nie idźmy za radą tych, za radą których iść nie powinniśmy. Psalm pierwszy, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie siada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Dlatego wzywam was, pozostańmy w zbroi Bożej, bracia i siostry. Pozostańmy w zbroi Bożej. Nie ma czasu, to nie jest czas, żeby odkładać zbroję, żeby przestawać głosić Ewangelię, żeby dla miłej zgody przemilczać różne sprawy, nie mówić prawdy i tak dalej. Pozostańmy w zbroi Bożej. Stójmy opasani prawdą. Bądźmy żołnierzami Jezusa Chrystusa, nigdy nie zdejmujmy zbroi i jej nie odkładajmy. Co na to powiemy? A to Panu powiedzmy, powstańmy i powiedzmy głośno, cicho, z sercem szczerym, odpowiedzmy, co my o tym myślimy. Może któryś z żołnierzy powie, ja się z tym nie zgadzam. Może któryś z żołnierzy powie, ja chcę pokoju, ja wyłażę z okopu. To zrób to konkretnie. Wyleź z okopu, idź do wroga i tam spróbuj. Może się trochę pocieszysz, a potem cię musztardą i chlorem potraktuje. Ale ja chcę powiedzieć, Panie, ja chcę zostać w Twojej zbroi. Panie, przepraszam Cię, że czasem mi się podobało to, że tak świat się przyjaźnie do mnie odniósł. Panie, ja chcę być Twoim żołnierzem, który wiernie wypełnia każdy Twój rozkaz. Panie, ja chcę się trzymać Ciebie z całego serca. Panie, ja nie chcę żadnych rozejmów z duchowym wrogiem. Panie, ja chcę rozpoznawać, od Ciebie mieć to rozeznanie, że w kim i w czym tkwi niebezpieczeństwo i stawić mu czoła, Panie. Modlę się o to. Przepraszam Cię, że nieraz widziałeś, jak ja właśnie idę taką drogą ugody, tak schodzę z drogi, tak przemilczam, żeby było miło, żeby było przyjemnie. Nie, ja chcę się, Panie, z całego serca nawrócić do Ciebie i być posłuszny Twoim rozkazom i mówić Twoje słowo i mieć nogi gotowe do zwiastowania Ewangelii i być opasanym pasem prawdy i mieć przyłbicę zbawienia cały czas założoną i to mieć na uwadze, aby służyć Tobie jako żołnierz, który się nie daje wplątać w sprawy tego doczesnego świata, ale który całym sercem jest przy Tobie. Tak chcę uczcić, Panie Jezu, Twoje narodziny w tym roku. Poprzez to, że się skonkretyzuję jako Twój uczeń, że założę zbroję i będę w niej występował każdego dnia dla Twojej chwały i dla osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. Amen.